And if you listen real carefully, you'll hear the Fat Lady singer.
Dick Motta's Fighting Bullet slogan, the opera ain't over till the Fat Lady sings.
The Washington Bullets have won it all in 7 games!
Witamy w kolejnym odcinku podcastu Gruba Lady. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ będziemy rozmawiać o Grubej Lady. Skąd wzięła się nazwa podcastu i o drużynie, z którą ta nazwa jest najbardziej związana, czyli z Washington Bullets z 1978 roku i przy okazji z ich rywalem z tamtych czasów, z dwóch finałów 78 i 79, czyli Seattle Supersonics. Ze mną jak zawsze jest Piotr Kolonowski. Halo, panie Piotrze.
Halo, dzień dobry.
No tak jak mówiłem, to jest specjalny odcinek dla nas, bo kiedy zastanawialiśmy się, jak nazwać podcast, to było tych pomysłów bardzo dużo. Ostatecznie wróciliśmy do tego słynnego powiedzonka, które przylgnęło do Dicka Motty, czyli trenera Washington Bullets z końca lat 70., który twierdził, że to nie koniec, dopóki Gruba Lady nie zacznie śpiewać. Więc może właściwie chyba zacznijmy od tego, skąd się wzięło to powiedzonko i dlaczego zrobiło taką karierę. Zrobiło zawrotną karierę w tamtych czasach, dzisiaj się już o tym nie pamięta. Mimo tego, że wielu komentatorów wciąż używa tego powiedzenia. To nie jest nawet stwierdzenie, które wymyślił Dick Motta. W półfinałach konferencji, które Washington Bullets w 78 grali przeciwko San Antonio Spurs, Bullets prowadzili 3-1 i Dick Motta użył tego stwierdzenia, czyli opera się nie skończyła, dopóki Gruba Lady nie zacznie śpiewać, żeby trochę tutaj wylać zimną wodę na fanów Washington Bullets, żeby nie byli zbyt pewni siebie, zbyt aroganccy, że wszystko jeszcze jest możliwe, nic się nie skończyło. Ale de facto oryginalnie to stwierdzenie zostało użyte przez jednego z dziennikarzy radiowych z Teksasu, właśnie bodajże z Dallas, z rozgłośni radiowej, który w czasie meczu użył tego stwierdzenia z kolei, żeby podbudować fanów San Antonio Spurs, stwierdzając, że wciąż jest szansa, że Spurs mogą wciąż tutaj coś ugrać. No i Dick Motta najwyraźniej podsłuchał, usłyszał gdzieś właśnie tego komentatora mówiącego te słowa i potem zaczął ich używać. No i kiedy on ich użył, właściwie te słowa przylgnęły do tego stopnia, do drużyny, że kiedy Bullets ostatecznie wygrywali mistrzostwo, Motta już miał koszulki tym sloganem. Potem, kiedy pojechali do jego domu, Jimmy'ego Cartera, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jimmy Carter użył w swojej przemowie też tego stwierdzenia. No i Dick Motta oczywiście wykrzykiwał, że teraz Gruba Lady śpiewa. Także no jeden z takich najsłynniejszych słów w historii NBA. Dzisiaj już, tak jak mówię, trochę zapomniane pewnie. No a dzisiaj opowiemy przede wszystkim o tym zestawie różnych charakterów, też trochę zapomnianych i z Bullets i z Seattle z tamtych lat, bo nawet największe gwiazdy tych zespołów chyba dzisiaj nie ma ich tutaj w jakiejś takiej ogólnej świadomości fanów NBA.
Dokładnie, jeżeli chodzi o te finały pomiędzy Waszyngtonem i Seattle, trochę żartobliwie nazywane wówczas przez media finałami George'a Washingtona, bo jak wiemy, no Waszyngton jest oczywiście stolicą USA, natomiast Seattle mieści się właśnie z kolei w stanie Washington po przeciwnej części kraju. No były tak naprawdę finałami bardzo takimi anonimowymi. Trochę też taki znak popularności, jaką NBA wówczas miała, która była taka, no nazwijmy to jeszcze chwiejna, przypomnijmy to, odbywały się one tuż przed przejściem do ligi Magica Johnsona i Larry'ego Birda. Wyniki oglądalności nie były najlepsze, delikatnie mówiąc, finały często nie były puszczane na żywo. Także były to takie dosyć finały, no chyba właśnie z tego powodu zapomniane, że brakuje tutaj takich wielkich nazwisk, ale same mecze były niezwykle zacięte, było tam mnóstwo różnych historii związanych z każdym ze spotkań, również związanych z bardzo nietypowym formatem, o czym też za chwilę powiemy, natomiast no, czego kibice najbardziej mogliby oczekiwać w serii finałowej, po prostu nie brakowało emocji aż do samego końca w siódmym meczu.
No i co więcej, zawiązała się taka rywalizacja, można powiedzieć, zapomniana rywalizacja pomiędzy Bullets i Supersonics, no ponieważ nie spotkali się potem w finałach rok później również. Te finały też przeszły do historii, bo to były jedyne w historii finały, w których oba zespoły wygrały mniej niż 50 spotkań w sezonie regularnym. To się nie zdarzyło nigdy w historii poza tym. Prawdopodobnie nie zdarzyło się również, żeby tak niewielu All-Starów z tego sezonu grało w finałach, bo był tam zaledwie jeden All-Star, Elvin Hayes, który był notorycznym uczestnikiem meczów gwiazd. W tym akurat w meczu gwiazd w 78 roku nie pograł sobie za dużo, tam raptem chyba 11 minut, prawie się nie pojawił na parkiecie. Natomiast poza nim, mimo tego, że w tych finałach grali też późniejsi członkowie Galerii Sław, żaden z nich w tym czasie nie grał w meczu gwiazd. W Seattle Supersonics nie było żadnego All-Stara jeszcze wtedy, rok później ta sytuacja się już zmieniła. Byli All-Starzy, którzy byli nimi przed laty, w poprzednich latach, natomiast w tym 78 roku to się nie wydarzyło. Przede wszystkim chyba dlatego, że te zespoły oba jednak nie nawygrywały się tak dużo, chociaż ten bilans, szczególnie Seattle, może być troszkę mylący, ponieważ de facto w drugiej części sezonu byli jednym z najlepszych zespołów w lidze. Tutaj też taka niesamowita historia ich, że oni weszli w ten sezon i po pierwszej ćwiartce sezonu mieli bilans 5-17. Wygrali zaledwie 5 spotkań, zwolnili trenera Boba Hoskinsa, tutaj schedę po nim przejął Lenny Wilkins, czyli legenda parkietów wcześniej, no i już przez kilka lat trener w różnych zespołach, wcześniej wsławiony tym, że był grającym trenerem, między innymi w Portland, przed Jackiem Ramseyem. I to jeszcze, jeśli chodzi o taki kontekst tych finałów, chyba warto zaznaczyć, że, tak jak Piotr, jak wspomniałeś tutaj, no ten koniec lat 70. był bardzo ciężki dla NBA. Tutaj, no przede wszystkim mówiono o tym, że liga jest za czarna, mówiono o tym, że właściwie wszyscy mają problemy z kokainą, mówiono o tym, że liga jest zbyt brutalna i tutaj w tym 78 roku właśnie no, ten słynny cios wyprowadził Kermit Washington i właściwie prawie pozbawił życia Rudy'ego Tomjanowicza i zupełnie połamał mu twarz, co miało być takim symbolem tego, że ta liga jest po prostu no, w złym momencie. To tutaj na to się nałożyły też takie duże zmiany, no bo oczywiście raptem dwa lata wcześniej liga NBA połączyła się z ligą ABA. To wymusiło też de facto takie zmiany, jeśli chodzi o relacje zawodników z właścicielami drużyny, z całą ligą. Tu warto wspomnieć o tym, że rok przed tymi finałami zakończył się słynny proces Oscara Robertsona, który pozwał właśnie ligę i starał się o to, żeby przede wszystkim, żeby gracze mogli wybierać, gdzie chcą grać. I tutaj zaczęła się też wolna agentura, która miała wpływ na te oba zespoły również, o czym też za chwilę powiemy. Więc tak dużo kontekstu tutaj było, jeśli chodzi o te serie. No i w obu zespołach również, tak jak mówiliśmy, no w Seattle był nowy trener Lenny Wilkins, w Bullets Dick Motta był w swoim drugim sezonie, o nim opowiemy dużo, dużo już za chwilę, bo niezwykle ciekawa postać. No i jeszcze jedna rzecz najważniejsza chyba, o której warto wspomnieć, no to, że ta nadzieja końca lat 70. na to, że liga jednak będzie dużo bardziej popularna, że coś się zmieni, czyli Portland Trail Blazers, słynna Blazermania, o której mówiliśmy już tu w tym podcaście, no rozbiła się niestety o stopy Billa Waltona. Do no, końcówki sezonu Portland mieli tutaj bilans 50-10, wydawali się murowanym faworytem do tytułu. Tutaj oczywiście był Kareem Abdul-Jabbar, ale Lakers no, nie byli, poza tym nie mieli graczy, którzy mogli go wesprzeć. Był oczywiście Julius Erving, dwie największe gwiazdy ligi de facto, który z kolei no, musiał się męczyć w dysfunkcyjnym zespole w Filadelfii, który słynął właśnie tutaj z samolubstwa i zespole, który no, zupełnie grał poniżej oczekiwań ostatecznie w playoffach. No i właśnie Seattle i Washington, te dwie największe gwiazdy tutaj odprawili, czyli Lakers i Sixers, plus właśnie Seattle odprawiło Portland Trail Blazers. Walton wrócił na playoffy na chwilę, to skończyło się dla niego źle, to już oczywiście zupełnie inna historia, o której wspomnieliśmy. No i liga nagle pozostała bez trzech swoich największych gwiazd de facto. No, Abdul-Jabbar i Erving tutaj utknęli w zespołach, które w tym momencie przynajmniej no, nie miały tej widoków na to, żeby coś wygrywać. Natomiast Walton musiał się zmagać z kontuzją. No i z tego takiego niebytu tutaj no, narodziły się te dwie drużyny, o których już się nie pamiętam, natomiast no, drużyny bardzo ciekawe i myślę, że od tego warto zacząć, że tutaj były osobowości, były takie postacie, które na pewno warto pamiętać i chyba taką najważniejszą z nich, która najbardziej się rzuca w oczy pewnie, jeśli ktoś chciałby sprawdzić osiągnięcia różnych graczy, to jest Wes Unseld i myślę, że jeśli nasi słuchacze nie kojarzą tego nazwiska i spojrzą tutaj sobie na jego statystyki i porównają je z jego osiągnięciami indywidualnymi, nagrodami, które wygrał, no to będą chyba zupełnie zszokowani.
Dokładnie, no Wes Unseld to jest chyba taki właśnie przykład no, legendy NBA z dawnych lat, no, o której może ciężko byłoby mówić, że pasuje jakoś, jakkolwiek do współczesnego grania. Myślę, że tak najłatwiej byłoby go może porównać do Chucka Hayesa, który przecież no, nie był żadnym wielkim graczem, no i też już grał w NBA dobrych parę lat temu. No, jeżeli chodzi o Wes Unselda, to jest to taki przykład gracza, gdzie oczekiwania względem niego zostały chyba jednak dość szybko zweryfikowane, to znaczy nie odbierając oczywiście niczego Unseldowi, ani nie deprecjonując jego gry, która miała oczywiście wiele atutów, o czym też za chwilę, no jednak po prostu nie był tej klasy centrem, co pozostali należący do ówczesnej elity, a przynajmniej jego kariera się w ten sposób nie rozwinęła. No oczywiście zaczął karierę z bardzo wysokiego pułapu, bo jako drugi dopiero gracz w historii został mianowany zarówno najlepszym debiutantem roku, jak i MVP ligi. To jest coś niesłychanego, oprócz niego dokonał tylko tego Will Chamberlain. Co ciekawe, Wes Unseld, wówczas grający dla Baltimore Bullets, no właściwie nie był jakimś typem dominatora, on był też dopiero zdaje się piątym albo nawet szóstym strzelcem swojego zespołu, dosyć wydawałoby się skromną średnią punktową, chyba niespełna 14. Można by to porównać być może do tego, w jaki sposób na sukcesy oddziaływał Steve Nash, chociażby przy okazji swojej pierwszej nagrody. Natomiast to, co chyba tak przemówiło do wyobraźni w przypadku Anselda, to było to, że po prostu po jego przyjściu zespół diametralnie poszedł w górę, wygrali prawie 30 meczów więcej, grając praktycznie w tym samym składzie. No i Anseld przede wszystkim zyskał ogromny szacunek ze strony zarówno swoich kolegów zespołu, którzy otwarcie mówili o tym, że poprawa ich bilansu to jest przede wszystkim jego zasługa. Część z nich notowała lepsze statystyki niż przed przyjściem Anselda do NBA, chociażby Kevin Lowry, też taki biały rozgrywający sprzed lat. No i przede wszystkim Anselt zyskał ogromny szacunek ze strony swoich wielkich rywali na czele z Billem Russellem czy Redem Auerbachem, który był po prostu zachwycony Anseldem tym, jak on przede wszystkim świetnie zbiera, jaki ma świetny chwyt, niezwykle silne dłonie. No podobno nie było to absolutnie niemożliwe wybicie mu piłki, za to on sam wyrywał te piłki rywalom bez większego problemu. Podobno przytrafiła mu się nawet taka historia w jego pierwszym starciu właśnie przeciwko Billowi Russellowi. Russell był po prostu zszokowany tym, co się wydarzyło. Zresztą Anselt miał świetne mecze przeciwko Russellowi, bo to też warto powiedzieć, że oni grali przeciwko sobie tylko właśnie w jednym sezonie, bo ten debiutancki rok Anselda był jednocześnie ostatnim Russella w lidze. No i tutaj właściwie dochodzimy chyba do sedna, skąd czemu ten szacunek przełożył się później na tę nagrodę MVP, czyli Przemku, mówię oczywiście o tym, że w tamtym czasie na nagrodę MVP głosowali sami zawodnicy, a nie dziennikarze, stąd też właśnie to on otrzymał to wyróżnienie, ale jak się później okazało, no chyba trochę przedwcześnie mianowano go kolejnym Billem Russellem, bo jednak kolejne lata nie były aż tak udane, co nie znaczy oczywiście, że Bullets później, którzy przenieśli się już z Baltimore do Waszyngtonu, nie spełniali oczekiwań jako zespół, było właściwie dokładnie odwrotnie. No, warto też powiedzieć, że przed tymi finałami w 78, kilka lat wcześniej, kiedy właściwie trzon tego zespołu był tak naprawdę u szczytu swoich możliwości, mówię tu o Anseldzie i o Alvinie Hayesie, grali przecież w finałach w 75 roku, byli murowanym faworytem przeciwko Golden State Warriors, ale wówczas doszło do być może największej niespodzianki w historii finału, bo skazani na porażkę Warriors wygrali z nimi i to aż 4-0, natomiast 78 rok i seria przeciwko Sonics wygląda już zupełnie inaczej.
No tak, no i tutaj Anselt grał w finałach jeszcze bez Hayesa 4 lata wcześniej, w 71 przeciwko Kareemowi i Milwaukee. Też te przegrał wtedy Baltimore Bullets, jeszcze wtedy przegrali 4-0, oczywiście wtedy byli skazywani raczej na porażkę. To jeszcze był ten skład Bullets, gdzie grał Earl Monroe, a z kolei w Milwaukee grał późniejszy z kolei kolega z drużyny Anselda i Alvina Hayesa, czyli Bobby Dandridge, o którym zaraz tutaj też powiemy, który był bardzo, bardzo ważną postacią wtedy, jako taki trzecia opcja koło Kareema i Oscara Robertsona w Milwaukee, no i tutaj jako trzecia opcja jako druga opcja koło Alvina Hayesa. Jak powiedziałeś o Wesie Anseldzie, raczej trudno mówić, że była to jakakolwiek opcja ofensywna. Te lata 70. to był w ogóle ciekawy czas dla centrów. Właśnie z tego powodu, że nie było tych transmisji. Właściwie nawet jak teraz próbujemy szukać tych meczów z lat 70. gdzieś tam na YouTubie jest bardzo ciężko. Często są bardzo złe jakości, nie ma tych meczów za dużo. I to właśnie wynika trochę z tego. Taka dygresja tutaj z mojej strony, ale tutaj de facto mówi się o czymś takim jak zemsta Runa. Czyli Run Orlecz, legendarny tutaj szef redakcji sportowej telewizji ABC, później redakcji newsów telewizji ABC, w ogóle fascynująca postać, która wprowadziła mnóstwo zmian w tym, jak pokazuje się sport i stała za wieloma słynnymi programami sportowymi. Natomiast on tutaj wpadł wcześniej właśnie w telewizji ABC, pokazywała NBA, natomiast ówczesny właściciel New York Knicks bodajże miał z tym problem, gdzieś tutaj za plecami właśnie ABC negocjował CBS i NBA sprzedała ostatecznie prawa do pokazywania meczów do CBS, na co Orlecz, który był wtedy potentatem i telewizja ABC była potentatem, jeśli chodzi o pokazywanie sportów, zareagował w ten sposób, że zmusił właściwie koszykówkę uniwersytecką i futbol uniwersytecki do przesunięcia swoich godzin meczów tak, żeby kolidowały z NBA. No to skończyło się właściwie taką ciemną epoką w końcu lat, w drugiej połowie lat 70., kiedy CBS pokazywało tych meczów coraz mniej, po prostu nie było widowni, bo dzisiaj może nie jest to już tak widoczne, natomiast w tamtych latach wciąż ten sport akademicki jednak był taki, najbardziej rozgrzewał emocje amerykańskiej publiczności i te ligi profesjonalne, no szczególnie taka liga jak NBA, no musiały z tym rywalizować. Ale to zupełna taka dygresja na boku. Natomiast z tego powodu właśnie nie pamiętamy tych wielkich centrów z tych lat. I tutaj właśnie Ansel, ten rok 69 to była taka trochę zmiana warty. No Bill Russell odchodził, Will Chamberlain oczywiście miał jeszcze kilka lat przed sobą, ale też już odchodził. No i oczywiście pojawili się ci wielcy. Karim z nim na czele, no ale właśnie był też Wes Unseld, Willis Reed. Oni wygrywali nagrody MVP właśnie przed przyjściem Karima. Był jeszcze Bob Lanier oczywiście i właśnie był Elvin Hayes, który akurat był numerem jeden draftu, kiedy Unseld przychodził do ligi. Przegrał z nim nagrodę Rookie of the Year, w głosowaniu na MVP nie dostał żadnego głosu, mimo tego, że Hayes w swoim pierwszym sezonie był liderem strzelców NBA. Czyli to też taka ciekawa rzecz tutaj, że Unseld i Hayes przyszli do ligi i z miejsca obaj tutaj no, wykazali się czymś niezwykłym właściwie. No i ciężko było sobie wyobrazić, że mogą stworzyć taki duet w przyszłości. Nie był to duet bez problemów, ale o tym powiemy chyba za chwilkę. Elvin Hayes z kolei był znany już w tym momencie w Stanach Zjednoczonych ze swojej rywalizacji z Karimem jeszcze na studiach. Tutaj w 68 roku on grał na Uniwersytecie Houston. Tutaj Houston mierzyło się z UCLA Karima, które miało tam bodajże już ponad 30-40 zwycięstw z rzędu. I mierzyli się w Houston w meczu, który został nazwany meczem stulecia. Meczu rozgrywanym tutaj na stadionie futbolowym w Houston. 52 tysiące ludzi oglądało ten mecz. I Elvin Hayes zrobił bodajże 39 punktów, 15 zbiórek na Karimie. Houston przerwali tą serię UCLA. To był w ogóle pierwszy mecz uniwersytecki pokazywany tutaj w państwowej telewizji, oglądały go tam grube miliony ludzi, także no Elvin Hayes został taką osobą publiczną właściwie po tym. Natomiast podobnie jak Unseld, mimo wszystko dzisiaj trochę zapomniany, z zupełnie innych powodów, bo z kolei jeśli spojrzymy na jego statystyki, jego wyczyny, no to naprawdę niesamowite rzeczy. Tutaj ponad 27 tysięcy punktów w karierze, ponad 16 tysięcy zbiórek, 12 meczów gwiazd z rzędu, taki najbardziej regularny zawodnik chyba lat 70. obok Karima. No i faktycznie kręcił te statystyki, natomiast nigdy nie zgarniał tych nagród indywidualnych. Miał z tego powodu troszkę wyrzutów tutaj do głosujących, a także do swoich kolegów z drużyny. I chyba przez to trochę zapomniane, a to wynikało to w gruncie rzeczy z tego, że po prostu był bardzo, bardzo nielubiany i przez dziennikarzy, i często przez swoich kolegów z drużyny i przez rywali.
Tak, jeżeli chodzi o Hayesa, myślę, że warto też właśnie przypomnieć, że z racji, że wchodził do NBA pod koniec lat 60., to oczywiście był łakomym kąskiem nie tylko dla klubów NBA, ale również dla ABA i właśnie przy okazji tego meczu, o którym wspomniałeś, który odbywał się w Houston Astrodome, ogromnej hali. Na trybunach siedział również biznesmen, niejaki Nick Morrow, ówczesny właściciel Houston Mavericks, nie mylić absolutnie z Dallas Mavericks, był to zespół dość krótko działający w lidze ABA, no, który miał ogromną chrapkę właśnie na to, żeby wyciągnąć Hayesa jako przedwczesnego jeszcze kandydata właśnie do ABA. Ostatecznie Hayes nie zdecydował się na przejście do tej ligi, wybrał NBA i kontrakt z San Diego Rockets. No i tutaj warto też właśnie chyba przytoczyć taką historię, że Morrow był przekonany, że NBA maczała w tym palce w sposób nielegalny, mianowicie otwarcie zarzucał lidze, że przepłaciła Hayesa jeszcze zanim ten skończył uczelnię. Ostatecznie z braku dowodów sprawa nie znalazła żadnego finału w sądzie. Morrow po prostu zniknął później niesławy, podobnie zresztą jak zespół Houston Mavericks. Natomiast to, co wspomniałeś, Elvin Hayes, o ile jeszcze na początku był rzeczywiście podziwiany przez wielu jako bardzo utalentowany gracz, no, najlepszy strzelec ligi i świetny, no właściwie świetny, jeżeli chodzi o ofensywę, ale także defensywę, zaczynał zresztą właśnie w San Diego u boku, no też dwójki przyszłych trenerów NBA, bo jego kolegami byli Rick Edelman i Pat Riley, to też taka ciekawostka. Natomiast rzeczywiście dość szybko, jeżeli chodzi o Elvina Hayesa, czy po prostu Big E, jak go nazywano, nawet idąc trochę śladem Pita Maravicha, był taki okres, kiedy na jego koszulce zamiast nazwiska była po prostu literka E, bo wszyscy wiedzieli po prostu do kogo on nawiązuje. No, szybko przylgnęła do niego łatka jednak gracza no, bardzo problemowego, bardzo, bardzo zarozumiałego, primadonny, trener Alex Hanam, też słynny szkoleniowiec, który zdobywał chociażby mistrzostwo z Filadelfią w 67 roku. Później miał również okazję pracować właśnie z Hayesem, no, nazywał go najgorszym graczem, jeżeli chodzi o charakter, jakiego kiedykolwiek miał okazję trenować i rzeczywiście, tak jak wspomniałeś tutaj, ta reputacja ciągnęła się za nim długo i w rezultacie Hayes nigdy nie był brany na poważnie pod uwagę przy okazji właśnie nagród indywidualnych, co na pewno miało olbrzymi wpływ na to, jakie są obecnie dzisiaj postrzegane, albo nazwijmy nawet rzecz po imieniu, jak często jest zapominany.
No tak, więc no mieliśmy tą dwójkę tutaj takich największych gwiazd, teoretycznie Washington Bullet, czyli Elvin Hayes i Wes Unseld. Natomiast ten skład miał też tutaj innych graczy, którzy mieli bardzo duży wpływ na to, jak ta drużyna grała. I taką trzecią postacią wartą wspomnienia, już zapomnianą, chociaż może niedawno, która wróciła troszkę tutaj do świadomości kibiców, z tego względu, że dwa lata temu bodajże dołączył do Galerii Sław w końcu po latach, był Bob Dandridge, tak jak wspomniałem już, no kolega wcześniej Karima i Oscara Robertsona z tego mistrzowskiego składu Milwaukee Bucks z 1971 roku. No i on tutaj przed sezonem dołączył do składu. Też warto wspomnieć, że po przyjściu Dicka Motty tutaj do Waszyngtonu, tutaj no było dosyć dużo zawirowań. W tym sensie, że no Motta bardzo chciał przemeblować skład. Dokonał takiej rzeczy trochę no, szokującej być może z perspektywy tego, jak to się rozegrało, że zdecydował się na oddanie młodego gracza Traka Robinsona, też dzisiaj zapomniana postać, który w kolejnym sezonie, po tym jak został oddany przez Dicka Motte, został wybrany do pierwszej piątki NBA, dokonał takiego postępu. I on go oddał niespecjalnie tutaj dobrze znanego, rozgrywającego Toma Hendersona z Atlanty, natomiast który pasował mu dużo bardziej do koncepcji. No i właśnie przed sezonem tutaj pozyskano jeszcze Boba Dandridge'a. Nie tyle pozyskano, co Dandridge podpisał jako wolny agent. To było właśnie pokłosie tej decyzji o tym, że zawodnicy mogli zmieniać kluby, o których wspominałem tutaj wcześniej, jeśli chodzi o ten proces właśnie Oscara Robertsona. No i Bob Dandridge dołączył tutaj do składu. To był taki niski skrzydłowy o pseudonimie Hart. Dosyć atletyczny gracz, no bardzo dobry obrońca, no taki gracz, którego Motta widział w swoim składzie przede wszystkim dlatego, że no szykował się na Juliusa Irvinga i to miała być odpowiedź na Juliusa Irvinga, kogoś, kto będzie w stanie tutaj zatrzymać. I jak się okazało, tutaj w finałach konferencji z Filadelfią, Dandridge zdobył więcej punktów niż Irving nawet w 6 meczach, które tutaj Waszyngton wygrał z Filadelfią. Więc okazała się to być dobra decyzja. No i jeśli chodzi o niego z kolei, no taka najciekawsza historia, którą tutaj próbowaliśmy rozwikłać przed nagraniem podcastu, no było to, że Dandridge tutaj rozgrywał fantastyczne finały. Miał też bardzo dobry mecz numer 7, który Bullets wygrali. Zdobył zresztą zwycięskie ostatnie punkty w tym meczu wsadem po kontrataku, po bardzo takiej klasycznej akcji Bullets, czyli zbiórce Unselda i tym outlet pasie. O tym nie wspomnieliśmy, że Unselda, to tym największą bronią Unselda ofensywnie to były właśnie takie szybkie podania do ataku, które on właściwie z każdej pozycji potrafił wykonać, często sprzed klatki piersiowej rzucał piłki na drugą stronę parkietu i Bullets zdobywali bardzo dużo punktów z tego typu akcji. To właśnie taka akcja zakończyła ten mecz. No i tutaj komentatorzy CBS już ogłosili Boba Dandridge'a MVP finałów. Rick Barry przeprowadził z nim wywiad na koniec, gratulując mu MVP finałów, natomiast po kilku dniach najwyraźniej okazało się, że MVP finałów został jednak Wes Unseld. Sports Illustrated stwierdziło, że no, był to wynik sentymentu i że taka nagroda sentymentalna dla Unselda, który był bodajże dopiero 7 strzelcem, czy nawet 8 strzelcem swojego zespołu w tych finałach. Nie to, że tutaj no, błyszczał w jakikolwiek sposób statystycznie. Elvin Hayes miał też oczywiście, jak zawsze, bardzo dobre statystyki, więc tu raczej gdzieś ta nagroda powinna zostać rozdana między Hayesem a Dandridge'em właśnie. Natomiast ostatecznie trafiła do Unselda. W jakich okolicznościach, do dziś nie do końca wiemy. Ciężko znaleźć o tym informację. Podobno było jakieś przeliczanie głosów, co trochę ciężko uwierzyć, ponieważ w tym czasie głosowało 7 osób, więc nie wiem, co było tam do przeliczania. Natomiast no, okazało się, że jednak Unseld wygrał tę nagrodę i Dandridge musiał obyć się smakiem, co też chyba no, zrobiło olbrzymią różnicę dla jego legacy i olbrzymią różnicę dla tego, jak no, jest postrzegany do dzisiaj. No i dlatego być może zajęło mu aż tyle lat dołączenie do Galerii Sław, bo ostatecznie no, trafił tam dopiero w 2020 roku.
Dokładnie, no, jeżeli Bob Dandridge faktycznie otrzymałby wtedy nagrodę MVP, na którą wydaje się no, w pełni zasługiwał, bo zdobył w tych finałach średnio prawie 27 punktów. To zresztą nie był przypadek, że on grał tak dobrze w finałach, bo właśnie w tej serii jeszcze, kiedy był graczem Milwaukee i kiedy Bucks wygrali przeciwko Bullets 4-0 w 71, Dandridge również był świetny, rzucał wtedy też 20 punktów, miał średnio prawie 10 zbiórek. Więc rzeczywiście no, był to gracz kompletny, dający wiele po obu stronach. Świetny defensor, świetnie grający w ataku. No i właściwie aż dziw bierze, że mówi się o nim tak mało, bo właściwie można śmiało powiedzieć, że był to jeden z najlepszych skrzydłowych swoich lat. Grał zresztą dosyć długo, później jeszcze wrócił do Milwaukee jeszcze w latach 80. Ja jeszcze przy okazji tego podcastu obejrzałem dość przypadkowo, właśnie trafiając na YouTubie, mecz Bullets właśnie z tego ich mistrzowskiego sezonu przeciwko Lakers, ale to było jeszcze sezonu zasadniczego, tu mecz ze stycznia 78. I tam Lakers właśnie jeszcze przed przyjściem Magica Johnsona, grający w trochę innym składzie, ale też z ciekawymi postaciami, bo oprócz Karima byli tam chociażby Lou Hudson czy Adrian Dantley. No Dandridge był świetny właśnie w tym matchupie przeciwko Dantleyowi, o którym też już swego czasu mówiliśmy. Obaj rzeczywiście tak bardzo zadziornie traktowali te rywalizacje. Widać było, że każdy z nich chce się pokazać, także był rzeczywiście graczem bardzo charakternym, nie bojącym się odpowiedzialności i faktycznie no szkoda, że tak łatwo się o nim zapomniało i rzeczywiście no to jest chyba jedna z największych zagadek, co tak naprawdę się stało, że ta nagroda MVP no, została mu odebrana. Natomiast no tutaj rzeczywiście trochę w obronę Anselda jeszcze może wejdę, bo może początek, to co powiedziałem o nim na początku, no zabrzmiało trochę jak jakaś ostra krytyka. No oczywiście nie można Anseldowi oddać to, czym się sławił, czyli właśnie to, o czym Przemku wspomniałeś, outlet pass. Można powiedzieć, że to był taki trochę ojciec chrzestny tych podań zaraz po zbiórce, chociaż mówiło się, że Bill Russell też był być może prekursorem właśnie tych podań, żeby jak najszybciej po prostu piłkę po zbiórce dostarczyć do rozgrywającego. No ale wydaje się, że Anselt był w tej kwestii jeszcze lepszy. Zresztą taką opinię przedstawiał nawet Ray Dauerbach, który rzeczywiście użył sformułowania, że Wes Anselt jest jedynym graczem poza Russellem, którego ceni po prostu wyżej, jeżeli chodzi o to napędzanie kontrataków. No i Anselt rzeczywiście robił też dużo takiej czarnej roboty, no wtedy w statystykach absolutnie niewidoczny, bo te protokoły meczowe były rzeczywiście dużo skromniejsze niż dzisiaj. Natomiast Anselt no, sławił się też przede wszystkim stawianiem no, świetnych zasłon. Właściwie co było też może nie tyle zasługą jakiejś tutaj świetnej techniki, ale po prostu tego, że na Anselt to był po prostu kawał chłopa, chociaż brakowało mu centymetrów. Mówiło się, że tak naprawdę te granice 2 metrów przekraczał wyłącznie dzięki swojemu afro. Natomiast był po prostu bardzo szeroki w biodrach, w barkach, był bardzo silny, silne dłonie, o czym już też wspomniałem. Zresztą zawsze istniał taki obiegowy żart, że witając się z Anseldem trzeba było uważać na dłonie, bo rzeczywiście miał imadło w łapie. Z tego śmiał się też m.in. Chris Webber po latach, który no, z Anseldem miał do czynienia, kiedy Anselt był tam generalnym menadżerem, a Webber zaczynał wtedy jeszcze karierę w sumie w Waszyngtonie po przejściu tam z Golden State. No i właśnie te outlet pass, jeszcze może takie nawiązanie do jego relacji z Kevinem Love, bo to, że Kevin Love również jest świetny w tego typu zagraniach, to też nie jest tajemnica. No tu warto powiedzieć, że Wesley Anselt grał właśnie razem z ojcem Kevina, czyli Stanleyem Love właśnie w Waszyngtonie, dość krótko, aczkolwiek mocno się zaprzyjaźnili i właśnie Wes Anselt został później nawet ojcem chrzestnym Kevina Love, kiedy ten urodził się w 1988 roku. No i rzeczywiście Anselt był po prostu bardzo twardym zawodnikiem, ale nie grającym nieczysto. I tu też można chociażby przywołać wypowiedź Willisa Reeda, który pełnił te role wprowadzenia Anselta do Hall of Fame. I jego wypowiedź właśnie brzmiała, że jego bardzo często jego ludzie pytali, przeciwko komu grało mu się najciężej, czy był to Will Chamberlain, czy był to Bill Russell. A on z kolei podobno zawsze odpowiadał, choć nie wiadomo, czy nie było w tym po prostu trochę kurtuazji, że najcięższym rywalem był po prostu Wes Anselt, bo żaden inny gracz, widzę go tak fizycznie, nie sponiewierał właśnie jak on. I już taka ostatnia anegdotka z Wesem Anseltem a propos właśnie tej twardości, ale takiej powiedzmy jeszcze w granicach no, przepisów, bo mówię, no nie słynął raczej z jakiejś brudnej gry. Też taka ciekawa historia, że jego ostatni sezon w NBA, oczywiście w barwach Waszyngtonu, był jednocześnie debiutanckim sezonem Ricka Mahorna, oczywiście słynnego bad boya z Detroit. I Rick Mahorn był właśnie, można powiedzieć, wychowankiem Anselta, to właśnie z nim najczęściej ścierał się na treningach. To ponoć dzięki niemu, przynajmniej Mahorn tak twierdzi, właśnie wyrobił sobie taką twardość, ale no jak oczywiście wiemy, lata później przerodziło się w to już takie no, mniej sportowe zagrywki, już takie trochę poniżej pasa i wiadomo jak to się skończyło, jeżeli chodzi o tych bad boys Detroit. Także no rzeczywiście, jeżeli chodzi o Anselta, no jego wkład w grę jest niezaprzeczalny, natomiast no rzeczywiście patrząc na jego statystyki, no można się nieźle nadziwić, bo nawet tutaj właśnie mówiąc o tym tytule MVP finałów, no nie ma drugiego takiego przypadku, żeby MVP zdobył gracz, który miał średnią punktową mniej niż 10 na mecz serii, tak jak było właśnie w tym przypadku.
Co więcej, nawet nie tylko to, że my się dziwimy tutaj, dziwili się nawet jego koledzy z drużyny, tutaj już wspomnieliśmy, że Edwin Hayes, no, to był jego charakter trochę, on tutaj miał duży problem z tym, że Anselt wygrał tę nagrodę i czuł się dosyć rozżalony z tego powodu, co chyba warto wspomnieć, już w trakcie tej serii, bo bodajże po meczu numer 5, Edwin Hayes i Bob Dandridge, czyli no, dwóch de facto najlepszych graczy tego zespołu, głośno do dziennikarzy powiedziało, że Anselt powinien wchodzić z ławki. Coś, co więc wydaje się niesłychane dzisiaj, że no w trakcie finałów dwóch graczy może powiedzieć tak o swoim trzecim de facto no legendzie klubu, w ten sposób popsuć chemię zespołu i ten zespół wciąż wygrał. Anselt się jakoś szczególnie tym nie przejął, on po czym odpowiedział również w mediach, że to dla niego żaden problem i tak dalej, bo natomiast właśnie Dandridge i Hayes woleli w pierwszej piątce mieć Micza Kupczaka, czyli młodszego gracza, o którym tutaj Piotrek pewnie za chwilę jeszcze opowie, bo tutaj też dużo ciekawych wątków z nim związanych. Też taki gracz, który no zapowiadał się bardzo dobrze, potem kontuzja tutaj pokrzyżowała mu szyki, kiedy dołączył akurat Los Angeles Lakers, więc taka twarz trochę też wolnej agentury lat 80., bo on podpisał bardzo duży kontrakt z Lakers, potem no bardzo szybko złapał kontuzję, nigdy nie spełnił pokładanych oczekiwań. I gdzieś historia zatoczyła koło, kiedy w 2016 lata później z kolei dał tak olbrzymi kontrakt Timofejowi Mozgowowi, bo to właściwie była bardzo, bardzo podobna sytuacja. Tutaj nagle pojawiło się więcej pieniędzy i w tamtym wypadku dostał je Kapczak, potem Kapczak dał je dalej do Mozgowa, że tak powiem, ale to już zupełnie inna historia oczywiście. Natomiast no tutaj Bob Dandridge i Edwin Hayes w trakcie finałów publicznie optowali za tym, żeby wymienić Anselda na Kapczaka w pierwszej piątce, co zresztą no, miało też trochę, wynikało też trochę z tego, że z kolei w finałach konferencji Anseld był kontuzjowany i on tam zagrał bodajże tylko 3 mecze i właśnie Kapczak zastąpił go z bardzo dużym powodzeniem i także to nie było tutaj jakiś taki kaprys też Dandridge'a czy Hayes'a, oni wiedzieli, że tutaj Anseld ma za plecami gracza, który na pewno może się sprawdzić tutaj w tych finałach również, jeśli grałby w pierwszej piątce, co nie wydarzyło się. Anseld miał się ostatni w tej całej sytuacji. Zresztą kto wie, czy Hayes nie mówił o tym publicznie, bo wiedział, że być może z tego powodu stracił właśnie nagrodę MVP. Przynajmniej tak, jak się czyta dzisiaj o nim, to był tego typu osobowością właśnie, dosyć jednak traktowany jako primadonna, dosyć nielubiany, więc kto wie, czy ta historia nie ma tutaj drugiego dna. Natomiast w tym wszystkim no, musimy wrócić do postaci Dicka Motty, czyli trenera Waszyngtonu. Trenera też, i to słowo będzie padało w tym podcaście bardzo często, czyli zapomniany, ponieważ Dick Motta no, nie znalazł się ani w gronie tych 10 najlepszych trenerów w 1996 roku, ani teraz w gronie 15 najlepszych trenerów na 75-lecie. Ku naszemu zdziwieniu nie ma go też w Galerii Sław, mimo tego, że jest chyba w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w historii ligi. No i jak się poczyta o nim z początku lat 70., no to był absolutną supergwiazdą trenerską w tamtych czasach. Typowano go na nowego Vince'a Lombardi, czyli Vince Lombardi, czyli legendarny trener Green Bay Packers, tutaj pełen złotych cytatów i tak dalej. I tutaj Dick Motta był bardzo podobny. Właśnie niski Włoch, pół Mormon. Jego ojciec był włoskim farmerem, jego matka była Mormonką, wychowany na wiosce w Utah, na farmie. Nie miał zupełnie nic wspólnego z koszykówką. To, że ostatecznie został trenerem NBA, było absolutnym zbiegiem okoliczności, co jest aż niesamowite, kiedy się o tym pomyśli, ponieważ on z tej swojej wioski poszedł na studia, namówiony przez jakiegoś tam kolegę. Poszedł na studia rolnicze na Uniwersytecie Utah, natomiast no bardzo szybko mu to rolnictwo przeszło i stwierdził jednak, że wolał zostać nauczycielem wychowania fizycznego. Po szkole wrócił do niedaleko swojej małej miejscowości, do jeszcze mniejszej miejscowości, gdzie dostał pracę w szkole średniej właśnie. 800 mieszkańców tej miejscowości. W międzyczasie służył parę lat chyba w lotnictwie, o ile się nie mylę, amerykańskim, po czym wrócił do tej małej miejscowości właśnie i dostał wybór, czy chce trenować graczy koszykówki, czy chce trenować graczy futbolu amerykańskiego. I zdecydował się na koszykówkę tylko i wyłącznie dlatego, że akurat w tym czasie zbudowano nową halę w tej szkole średniej. I pomyślał, że to jest dobry pomysł, żeby skorzystać z tej hali. Zaczął ten zespół trenować od tego, że wyrzucił z niego 4 czy 5 najlepszych graczy za to, że pili alkohol. Czym oczywiście no, zantagonizował właściwie połowę wioski, która bardzo emocjonalnie tutaj podchodziła do swojego składu zespołu koszykówki. Więc zaczął od takiego właśnie bardzo silnego akcentu, natomiast no, okazało się, że ma smykałkę do trenowania koszykówki, no i bardzo szybko przyszły sukcesy. Wciąż pamiętajmy, były to sukcesy w malutkiej szkole średniej, o których mało kto słyszał. szukając nowej pracy, trafił do Weber State. Weber State, który możecie kojarzyć oczywiście z Damiana Lillarda, ponieważ Damian Lillard spędził tam właśnie kilka lat przed NBA. Malutka uczelnia właśnie w stanie Utah. Inną postacią niedawno, która też trafiła do NBA na chwilkę z Weber State, jest Joel Bolomboy. Też bardzo ciekawa postać, z kolei urodzony w Doniecku na Ukrainie. Połowie bodajże jego ojciec był z Konga, jego matka była Tatarką. Zresztą spędził kilka ostatnich lat w CSKA, wygrał Euroligę. Chyba wyniósł się z Rosji teraz po ataku Rosji na Ukrainę. Akurat nie jestem pewny, co się z nim teraz dzieje. Natomiast w tamtych czasach, czyli to był początek lat 60., Weber State nie był nawet uczelnią w pełnym słowa tego znaczenia, nie był uniwersytetem, tak jak jest teraz. Był tak zwanym junior college'em, czyli taką właściwie szkołą techniczną, której zdobywa się zawód. Więc kiedy Motta zaczął tam trenować, no to nie miał nawet widoków na to, żeby grać w NCAA czy robić takich rzeczy. Natomiast w trakcie jego pracy, bodajże po 3 latach, kiedy tam był, uczelnia zmieniła status na college, dołączyła do NCAA. No i Motta zaczął mieć okazję grywania z lepszymi zespołami. No i ta kariera Dicka Motty na Weber State właśnie rozwijała się w tym kierunku, że w swoim ostatnim roku trafił wręcz do turnieju NCAA. Padli w pierwszej rundzie, natomiast no, był to początek tylko czegoś lepszego, bo de facto rok później już drużyna prowadzona przez Phila Johnsona, asystenta w tym czasie wcześniej Dicka Motty i jednego z graczy, który akurat grał w tej szkole średniej, w tej małej miejscowości w Utah, u Dicka Motty oryginalnie, a który został później jeszcze w 75 roku trenerem roku w NBA i przez wiele lat potem był asystentem trenera w Utah, Jerry'ego Sloana, także taka postać dosyć znana w NBA, zresztą przez wiele lat wybierany jako jeden z czołowych asystentów ligi NBA. To już taka dygresja, natomiast no, tutaj ten progres Motty z Weber State przeszedł niezauważony i jeden z mniejszościowych udziałowców Chicago Bulls, nowej ekipy tutaj w NBA, którzy dopiero raptem od kilku lat grali w NBA, mniejszościowy udziałowiec, gentleman o nazwisku Dick Klein bodajże, o ile dobrze pamiętam, no gdzieś tutaj wypatrzył Motte na tym turnieju NCAA i zaproponował mu i zaproponował reszcie właścicieli Chicago, że Motta mógłby być tutaj dobrym nabytkiem i w ten sposób Motta trafił do ligi. Jak się okazało, panowie właśnie Motta i Klein ostatecznie nie zostali najlepszymi przyjaciółmi, tutaj dosyć często się ścierali, doszło to do takiego punktu wręcz, że Klein został wypchnięty przez pozostałych właścicieli, ponieważ Motta został właściwie no supergwiazdą ligi z miejsca. A został tą supergwiazdą, ponieważ był bardzo wygadany, rzucał mnóstwo acetatami, był też takim no słynął z dyscypliny, ale też potrafił sobie w jakiś sposób tutaj no, kupić zawodników, w tym sensie, że te zespoły faktycznie go słuchały, był w stanie zbudować system. No i te zespoły Chicago Bulls, to jest z początku lat 70. z Jerrym Sloanem właśnie, na czele z Normem Van Lierem, z Chetem Walkerem, też pewnie zespół, o którym kiedyś musielibyśmy tutaj porozmawiać, Bobem Love, który tam przez parę lat był najlepszym strzelcem właśnie tego składu. No te zespoły tutaj niczego większego nie ugrały, natomiast przez bodajże 5 lat czy 4 lata z rzędu Motta tutaj robił z nimi ponad 50 wygranych w każdym sezonie. Zdobył nagrodę dla trenera roku. No i w międzyczasie zdobył uwielbienie tłumów, uwielbienie tutaj graczy, a jednocześnie no, został znienawidzoną postacią przez sędziów i przez Waltera Kennedy'ego, czyli komisarza ligi, który tutaj no, traktował go karami dosyć wysokimi jak na tamte czasy, bo tutaj czasami się zdarzało, że nawet $1500 kary Dick Motta dostawał. Na początku lat 70. to były naprawdę solidne pieniądze, zresztą biorąc pod uwagę pensje, jakie dostawali trenerzy i gracze w tamtym czasie. Natomiast Motta był chyba ponoć najlepiej opłacanym trenerem w ogóle w lidze. No i taką postacią, którą wszyscy chcieli mieć u siebie de facto. Więc kiedy ostatecznie on zdecydował się skrócić swój kontrakt z Chicago, czy właściwie no, w jakiś sposób z tego kontraktu się tutaj wymigać, no tutaj Washington Bullets przyjęli go z otwartymi rękoma. Z wyjątkiem Elvina Hayesa, który powiedział, że on dla Motty grać nie będzie. I stwierdził, że to się na pewno nie wydarzy, natomiast nawet jego Motta był w stanie tutaj przekonać i po prostu był w stanie przyjść i powiedzieć, okej, tylko ci gracze, którzy chcą tutaj grać w moim systemie, będą w stanie tutaj grać. No i miał jakąś taką charyzmę i miał jakiś taki sposób na to, że ostatecznie ci gracze no, gdzieś kupowali ten jego system i byli w stanie grać dla niego, mimo tego, że no przeprowadzał ponoć bardzo ciężkie treningi, był właśnie takim bardzo dyscyplinującym trenerem, bardzo dużo krzyczał na swoich graczy, a mimo tego ostatecznie był w stanie jakoś ich do siebie przekonać. Być może trochę George Karl przed George'em Karlem, tylko tutaj z takim włoskim nastawieniem, jak Jim Valvano może później na North Carolina State właśnie, pełen różnych złotych cytatów i tak dalej. Także no, dla Dicka Motty no, to też był oczywiście ten lok 78, to było takie potwierdzenie swojej wartości, ponieważ po tych kilku latach no, uzyskiwania bardzo dobrych wyników, ale nigdy nie był w stanie przebić się jednak do tych finałów i wygrać czegokolwiek, no, ten zespół stanął na wysokości zadania dla niego.
Tak, no właśnie Dick Motta tutaj zdobył wszystkich swoją charyzmą, tym, że był rzeczywiście bardzo złotoustym trenerem, kopalnią cytatów, ten, tak jak już powiedziałeś. Przypomniała mi się wypowiedź jednego z graczy Bulls, ale nie jestem pewien, już kto to powiedział, jestem prawie pewien, że nie Jerry Sloan, który właśnie jakoś tak opisując to, jak się gra dla Dicka Motty, powiedział, że grają tak naprawdę to, co się gra w szkołach średnich, ale żadna szkoła średnia, żadna drużyna szkolna w Stanach po prostu nie wykonuje tych zagrywek tak perfekcyjnie jak oni, dlatego właśnie to się u nich sprawdzało. No rzeczywiście dziw bierze, że Dick Motta jest tak zapomniany, z tego co pamiętam. No, miał później przecież jeszcze wiele, wiele innych przystanków trenerskich, jeżeli tak to można nazwać. Zdaje się, trenował też Dallas Mavericks chyba z czasów tego tercetu trzech panów Jay, czyli Jima Jacksona, Jasona Kidda i Jamala Mashburna. Był chyba też krótko w Denver Nuggets na samym końcu kariery, ale rzeczywiście dalej w las, no tym rzeczywiście brakowało mu tych sukcesów. No i rzeczywiście, no szkoda, że jest tak zapomniany i aż tak niedoceniony, że nie ma go nawet w Hall of Fame, co jest rzeczywiście no, sytuacją bardzo, bardzo dziwną. Natomiast zupełnie inna sprawa miała się chociażby z Lennym Wilkinsem, o którym już też tu Przemku wspomniałeś, który zastąpił Boba Hopkinsa po tym fatalnym starcie Sonics. 5-17, niesamowita sprawa. No i później Wilkins tak naprawdę, no nie przeprowadzając żadnych przecież zmian w składzie, odmienił losy Sonics o 180 stopni. Tutaj też taka ciekawa dykteryjka, że właśnie poprzednik Lennego Wilkinsa, czyli Bob Hopkins, to był prywatnie kuzyn Billa Russella, który z kolei był wcześniejszym też trenerem Sonics, ale nie odniósł tam specjalnych sukcesów. Natomiast Wilkins właśnie w Seattle zaczął tak na dobre tą swoją trenerską karierę już po zakończeniu tej zawodniczej i z tego co pamiętam, był chyba pierwszym trenerem, który wygrał ponad 1000 meczów w karierze. To oczywiście wydarzyło się już wiele lat później, w latach 90. zdaje się, kiedy był trenerem Atlanty Hawks. Tak rzeczywiście, no, obaj trenerzy tutaj, których można było oglądać przy okazji tych finałów, no to były rzeczywiście wybitne postaci.
No zdecydowanie i też o tym się tak pisało w New York Times, szczególnie pisał, poświęcił tutaj tym finałom dosyć sporo miejsca tuż po zakończeniu tych finałów i właśnie pisał o tym, że te finały mimo tego, że bez tych największych gwiazd, bez doktora Jay, bez Karima, to są takimi właśnie finałami, w których wróciło piękno koszykówki, ta taka prawdziwa koszykówka bez blichtru, za to z naprawdę solidnymi graczami i przede wszystkim koszykówka tutaj kontrolowana przez trenerów. Tutaj Dick Motta bardzo, no, tak jak mówiliśmy, Dick Motta miał po prostu system, który bardzo, bardzo mocno oparty o zagrywki i tak dalej. Natomiast Seattle po drugiej stronie no, to był taki jeden z zespołów, no, który chyba przejdzie do historii jako zespół zupełnie bez gwiazd, który wygrał tytuł. Być może obok tego zespołu Pistons z 2004 roku jedyny taki zespół mistrzowski de facto, gdzie no, tak naprawdę tych gwiazd nie było. No bo oczywiście no, jest ostatecznie dwóch zawodników, którzy skończyło w galerii sław z tego składu, czyli Dennis Johnson i Jack Sigma. Natomiast no, ciężko było powiedzieć, żeby jakiś przygodny fan NBA kiedykolwiek o nich słyszał. No i na pewno nawet w tamtych czasach no nie byli to gracze, którzy chodzili za pierwszy, nawet drugi garnitur gwiazd. To byli raczej gracze, którzy byli graczami zadaniowymi de facto i przez to Seattle grało tak dobrze i oni się sprawdzali w tym systemie. Gdzieś tam trafiali do meczów gwiazd i gdzieś tutaj robili karierę. Natomiast no ostatecznie żaden z nich nie był tutaj jakąś taką super gwiazdą. Natomiast było mnóstwo takich zawodników bardzo ciekawych, którzy w pewnym momencie tutaj swojej kariery trafili chociażby do meczu gwiazd. No i zostali zabrani w najlepszym możliwym momencie de facto, kiedy taka koszykówka tutaj powodowała sukcesy. Więc ten skład tutaj, jak się na niego patrzy, jest no takim trochę idealnym składem takich zespołów właśnie pozbawionych super gwiazd, bo tutaj w każdym meczu inny gracz mógł wystrzelić właściwie. No i też takim dosyć nowoczesnym składem, jeśli chodzi o to, jak to tutaj było poustawiane, bo oni grali, mieli taki system bardzo, bardzo mocno oparty na swoich obrońcach. Mieli taki tutaj tercet właśnie Dennis Johnson, Gus Williams i Fred Brown, z których każdej nocy mógł właściwie eksplodować. Fred Brown, znany jako Downtown Freddy, z olbrzymim zasięgiem tej rzutu. On tutaj chyba był pierwszym liderem w ogóle, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za trzy w historii NBA, kiedy tutaj wprowadzono linię rzutów za trzy. Dennis Johnson z kolei, no, wybitny obrońca na swojej pozycji, też no, ofensywnie bardzo dobry gracz, już wspominaliśmy o nim przy okazji poprzedniego podcastu, kluczowa postać w tych najlepszych zespołach Boston Celtics. Gus Williams z kolei też taki combo guard de facto, bardzo, bardzo, bardzo atletyczny gracz, też z dużym repertuarem z kolei zagrań ofensywnych, który bardzo dobrze się uzupełnia z Dennisem Johnsonem. No i też obaj uzupełniali się pod względem charakterów chyba, no byli dosyć graczami problematycznymi. Tutaj Dennis Johnson szczególnie słynął z tego w tamtych czasach. I to już wspominałem o tym w poprzednim podcaście, że dzisiaj Dennis Johnson ma taką opinię klasowego gracza, takiego właśnie gracza, który przydałby się każdemu. Natomiast no, na końcu lat 70., na początku lat 80., no, on został wprost nazwany przez Lennego Wilkinsa rakiem w drużynie. Lenny Wilkins go tutaj oskarżał o to, że on właściwie sabotował drużynę w serii z Lakers, tutaj pamiętam w 80 roku. Tutaj Seattle miało duże szanse na to, żeby tutaj zatrzymać ten showtime. Tu w meczu numer 4, bodajże po pierwszej połowie Seattle prowadziło 18 punktami, jeśli się nie mylę, i tutaj roztrwonili tą przewagę, ostatecznie przegrali serię z Lakers. Natomiast tutaj ta seria mogła wyglądać zupełnie inaczej. No i Lenny Wilkins tutaj Dennisa Johnsona przede wszystkim o to winił. I Dennis Johnson miał tą taką opinię właściwie no, od szkoły średniej. On, pamiętajmy, jest z Compton, Los Angeles, tutaj chodził do szkoły, słynnej szkoły średniej Dominguez, którą kończył na przykład Tyson Chandler, paru innych graczy NBA jeszcze po drodze. Natomiast on w tej szkole średniej no, nie grał za dużo w koszykówkę. On tutaj był jednym z 16 rodzeństwa. To jest w ogóle niesamowita historia dla mnie, że było w jego domu 16 dzieci. Był bodajże ósmym z kolei, także gdzieś tam zupełnie po środku, zupełnie no, niewyróżniający się gdzieś tam w swoich nastoletnich czasach, poza tym, że sprawiał problemy wychowawcze. W szkole średniej grywał jakieś tam zupełne ogony po minutę, po dwie minuty na mecz, więc właściwie no, nie było takiej opcji, żeby on miał zostać tutaj gwiazdą NBA. Po szkole średniej no, zaciągnął się do pracy takiej na wózku widłowym. I tutaj gdzieś grywał właśnie streetball, grał na podwórku i lokalnego koledżu trener wypatrzył go właśnie w czasie jednego z takich meczów, gdzie ponoć zobaczył go tutaj zdobywającego 42 punkty w meczu i tak dalej. No i zaproponował mu, powiedział mu, że może będzie dobrym pomysłem, jeśli on się tutaj zaciągnie do tego koledżu i przyjdzie do gry. No i faktycznie to wypaliło. Ta koszykówka zmieniła Dennisa Johnsona i zmieniła jego życie. Natomiast on wciąż w NBA miał taką opinię trochę primadonny, trochę takiej kapryśnej gwiazdki. Tutaj chodziło przede wszystkim na początku o pieniądze, ponieważ no, on tutaj w 79 roku został MVP finałów oczywiście, został już All-Starem. A mimo tego, że przypomnijmy meczu numer 7, tych finałów 78, no on zaliczył tak absolutnego, że tak powiem, kartofla 0 na 14 z gry, coś niesamowitego. I to właściwie no, ta jego niemoc strzelecka pogrzebała tutaj drużynę w tym meczu numer 7. No natomiast już rok później był sam uważał się za taką no, wielką gwiazdę. No, był graczem, który zatrzymywał tutaj najlepszych graczy drużyn przeciwnych, zdobywał punkty, był MVP finałów, więc no, oczekiwał, że będzie lepiej opłacany. W końcu ten kontrakt został tutaj zmieniony przez Seattle, dostał więcej pieniędzy. Natomiast nie wpłynęło to jakoś szczególnie na jego zachowanie. Został wymieniony, pamiętamy, w tej wymianie za Paula Westphala. Nie skończyło się to dobrze dla Seattle. Paul Westphal bodajże po 20 meczach złapał kontuzję, która właściwie no, zakończyła jego karierę. Już nigdy nie był sobą, nigdy nie był tego kalibru graczem. Natomiast Dennis Johnson po 3 latach w Phoenix został ściągnięty do Bostonu przez Reda Auerbacha i to zupełnie odmieniło jego karierę. Z kolei jego partner z backcourtu tutaj, Seattle, Gus Williams, najlepszy strzelec z kolei finału 79 roku, czyli kolejnych finałów, on tam robił dobrze ponad 27 punktów na mecz. On z kolei miał konflikt ze Seattle, jeśli chodzi o kontrakt, do tego stopnia, że postanowił jeden sezon zupełnie przesiedzieć. W sezonie bodajże 80-81 przesiedział go zupełnie, stwierdzając, że nie przyjdzie do gry, dopóki sytuacja kontraktowa nie zostanie tutaj rozwinięta. Także ten skład trzech takich zapomnianych graczy, każdy z nich tutaj no, czasem osiągał naprawdę nie ciekawe numery. Natomiast de facto rozgrywającym tego zespołu był John Johnson, który z kolei był niskim skrzydłowym, takim, mówi się o nim, że był takim prototypem point forwarda, i on tutaj był tym graczem, który napędzał tę akcję zespołu. Graczem, który już w tym momencie był też weteranem tego zespołu, on dołączył do ligi też na początku lat 70. Wszedł też jak burza do ligi, grał na początku w Cleveland, pierwsze dwa sezony, swoje sezony zagrał w meczu All-Star, także zapowiadał się na gwiazdę de facto, to nigdy się nie wydarzyło, natomiast tutaj był taką bardzo ważną postacią spajającą ten skład. No i drugi członek galerii sław z tego składu Seattle, czyli Jack Sikma. Gracz, o którym dzisiaj teraz zaczyna się mówić, że być może jeden z takich wysokich, który w tamtych czasach, który miał największy wpływ na to, jak koszykówka jest grana dzisiaj i na to, w jaki sposób rozwijają się, trenują wysocy gracze, którzy grają w dzisiejszych czasach.
Tak, Jack Sikma, tutaj w ogóle początek jego kariery w Seattle już był taki dosyć burzliwy. Został wybrany przez nich z numerem, zdaje się, 8 draftu 77 roku, także w tych pierwszych finałach przeciwko Bullets był jeszcze debiutantem. Natomiast Sikma nie ukrywał, że w ogóle w Seattle nie chciał grać, kiedy skontaktował się z nim Lenny Wilkins i zapowiedział mu, że właśnie chcieliby go sprowadzić do siebie. On powiedział, że nie jest zainteresowany, on był chłopakiem gdzieś tam ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie Sonic i tak postanowili zaryzykować i wybrali go w drafcie. Oczywiście, kiedy fama się rozeszła, Sikma z miejsca stał się takim antyulubieńcem lokalnych kibiców, był długo wygwizdywany. Naśmiewano się też trochę z jego wyglądu. On na początku kariery miał jeszcze taką bardzo dziwną fryzurę, chyba bardziej charakterystyczną jeszcze dla lat 60. Taką po prostu takie długie włosy opadające gdzieś tam prawie że na oczy, całe czoło przysłonięte. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie na jego profil na Basketball Reference, można odnieść wrażenie, że jest to właściwie klon, jeżeli ktoś ogląda serial Better Call Saul, Howarda Hamlina, którego gra Patrick Fabian, właściwie wygląda jak jego sklonowany brat. Natomiast jeżeli chodzi o Sigma już jako koszkarza, rzeczywiście tak jak Przemku powiedziałeś, był to gracz, który trochę wyprzedzał swoje czasy. Właściwie w kolejnych latach stał się chyba takim pierwszym centrem, który regularnie rzucał za 3 punkty, był też przed Billem Laimbeerem. W ogóle był świetny, jeżeli chodzi o rzuty, również rzuty osobiste, miewał sezony nawet później już w Milwaukee Bucks, kiedy jego procent na linii rzutów wolnych przekraczał 90. No i Sigma właśnie, o czym też w sumie tak jakoś nie wiedziałem wcześniej, a dowiedziałem się dopiero teraz, przygotowując się do tego odcinka, był również ulubieńcem trenerów trochę starej daty ze względu na po prostu swoje manewry podkoszowe. Istniało rzeczywiście coś takiego jak Sigma Move. Manewr, kiedy się go ogląda na YouTubie, wygląda w sumie dość prosto. To chodziło po prostu o to, że kiedy dostawał piłkę, będąc odwrócony tyłem do rywala, odwracał się nagle, wykonywał jakby swego rodzaju pivot, po czym albo wykonywał szybko rzut z miejsca, w czym był właśnie bardzo dobry ze względu na swoje umiejętności strzeleckie, albo po prostu gdzieś tam mijał rywala po linii, wzdłuż linii końcowej. No i rzeczywiście, ale Sigma miał też wiele innych zalet. Nie był graczem unikającym fizycznej gry, miał świetne mecze w finałach, również jeżeli chodzi o właśnie taką typowo podkoszową produkcję, nazwijmy to w ten sposób, sporo zbiórek, sporo bloków. Tutaj też warto chyba powiedzieć o tym, że miał tutaj solidne wsparcie w osobie Marvina Webstera, jeżeli chodzi o te pierwsze finały, który później został wymieniony na Loniego Sheltona, też taką trochę zapomnianą już gwiazdę z przełomu lat 70-tych, 80-tych. Shelton już grał w Sonics właśnie w tym ich mistrzowskim sezonie w 79 roku. Także Sigma rzeczywiście, być może w trakcie jego kariery nie postrzegano go jeszcze, że to będzie taki trochę rewolucjonista, ale jeżeli spojrzymy sobie na to, jak koszykówka dzisiaj wygląda, to rzeczywiście, czego nie można powiedzieć choćby o dużo bardziej utytułowanym Manseldzie z takim pełnym przekonaniem, gra Jacka Sigmy sprzed 40 na przykład lat, dużo łatwiej odnalazłoby swoje przełożenie właśnie w obecnym graniu, co tylko podkreśla to, jak świetnym graczem był.
Sigma do tego był legendą w Seattle. On to był ostatni taki element tego mistrzowskiego zespołu 79 roku, który pozostał w drużynie. Tak jak wspominałem, Dennis Johnson rozstał się w nieszczególnie przyjemnych okolicznościach. Gdzieś tutaj po drodze pokończyły się karierę Freda Browna, Gasa Williamsa, natomiast Sigma tutaj do połowy lat 80. w tym zespole lojalnie był, podpisywał nowe kontrakty. Natomiast w końcu tutaj cierpliwość z jego strony się skończyła w tym sensie, że Seattle zaczęło bardzo dołować tutaj w połowie lat 80. No i on poprosił o wymianę. Ponoć ku zadowoleniu managementu, który po prostu bał się go wymieniać, ponieważ Sigma miał taką pozycję w Seattle, mówiono o nim, że tu już łatwiej byłoby zmienić tą słynną igłę ze Seattle, niż wymienić Jacka Sigmę. Był takim untouchable, jak to się mówiło, graczem, którego nikt nie powinien tykać, ponieważ no, był świętym dla Seattle. Tutaj były pomysły jakieś, żeby go wymieniać za Mosesa Malona na początku lat 80., które spotkały się tutaj z jakimś takim olbrzymim oburzeniem ze strony kibiców i managementu Seattle, więc to był zupełny szok dla miejscowych kibiców. Natomiast on został wymieniony do Milwaukee, do Dona Nelsona, i to jest o tyle ciekawe, że Don Nelson, kiedy Jack Sigma był wybierany, jak mówiłeś, z dosyć wysokim numerem draftu, a tu warto wspomnieć, że Jack Sigma nie grał w NCAA, on grał w NAIA tak zwanej, czyli takiej no, biednej siostrze NCAA, więc no, nie był tutaj graczem, którego znano na prawo i lewo, który gdzieś tutaj się pojawiał w prasie, czy o którym pisano, czy którego można było oglądać w telewizji. I Don Nelson wtedy, w tamtym momencie stwierdził, że to jest w ogóle jakiś zupełnie chybiony ruch Seattle i on nie wybrałby go nawet na koniec drugiej rundy. Natomiast ostatecznie no, potem stwierdził, że on także popełniał błędy i nie miał pojęcia, o czym mówi w tamtym czasie. I tutaj Don Nelson miał wielką nadzieję, że właśnie Jack Sigma no, będzie takim brakującym ogniwem tych zespołów Milwaukee Bucks z lat 80. I to jest kolejny team, taki, o którym kiedyś będziemy musieli porozmawiać, który no, był chyba najbliżej do tego, żeby zdetronizować najpierw Filadelfię, potem Boston. Natomiast nigdy im się to nie udało. Zawsze gdzieś tam najdalej dochodzili do finałów konferencji, byli zazwyczaj rozbijani przez te teoretycznie lepsze zespoły. I Nelson właśnie widział Sigma jako takiego zbawcę. I tu właśnie pod Nelsonem Sigma, jak dobrze znamy tę historię, no jak wielu graczy pod Nelsonem zaczęło to robić, Sigma zaczął rzucać, no jak na tamte czasy, bardzo dużo za trzy. On oddawał po 3,5 bodajże rzuty w meczu, trafiał po jednej trójce w meczu przez chyba 3 sezony tam pod Nelsonem. Więc właściwie Nelson otworzył go tutaj, kazał mu się cofnąć za linię rzutów za trzy. No i powstała taka właśnie pierwsza w historii stretch piątka. No i tak jak mówiliśmy, no gracz, o którym do dzisiaj współcześni wysocy gracze czy komentatorzy mówią, że ten Sigma, właśnie ten Sigma Move, o którym mówiłeś, i ten jego styl gry wyprzedził swoje czasy, wyprzedził swoją epokę i chyba na fali tego właśnie no, ostatecznie trafił do Hall of Fame. W 2019 roku, jeśli się nie mylę, czyli też po latach czekania udało mu się doczekać na to właśnie wyróżnienie. No i jak mówiliśmy, ten zespół Seattle tutaj w tym meczu numer 7, oni prowadzili zresztą tej serii 3-2, przegrali dwa kolejne mecze, tutaj był dosyć duży zawód. W kolejnym sezonie oba zespoły grały już dużo lepiej, to były w sezonie 78-79 pierwszy i drugi najlepszy bilans w lidze. Waszyngton miał najlepszy bilans w lidze, Seattle miał drugi najlepszy bilans w lidze, więc tutaj już w tym momencie nie byli gdzieś tam underdogami, to były oba zespoły, były faworytami, no i w tych finałach zderzyli się, Waszyngton wygrał mecz numer 1, natomiast potem Seattle zupełnie zdominowało tą serię i właśnie Gus Williams z Dennisem Johnsonem zupełnie tutaj rozjechali backcourt Waszyngtonu, oni zdobywali wspólnie po prawie 50 punktów w każdym meczu w tej serii. No i Dennis Johnson ostatecznie mógł się cieszyć tutaj ze statuetki MVP. No i co dalej? No do Seattle te dobre czasy wróciły później, o czym już mówiliśmy, w latach 90., kiedy jeszcze raz udało im się dostać do finałów NBA. Potem no niestety życie, że tak powiem, ich nie oszczędziło i dzisiaj nie oglądamy już zespołów Seattle. Mamy Oklahoma City Thunder. Seattle nie istnieje już od no, dobrych 14 lat. Wciąż są nadzieje, że kiedyś zespół tam wróci. Natomiast Waszyngton też już nigdy nie nawiązał do tych sukcesów. Już przez następnych tam 20 lat nie udało im się wyjść przez pierwszą rundę playoffów, za dużo w tych playoffach nie grali. No w ostatnich latach byli troszkę bliżej, tutaj były półfinały konferencji, te zespoły z Johnem Wallem, właśnie z Marcinem Gortatem. Natomiast no nigdy do finałów konferencji już Waszyngton nie wrócił też. I ta taka rywalizacja 78-79 Waszyngton-Seattle, myślę, że najbardziej nieznana w historii, o której nikt już dzisiaj nie mówi, nikt już dzisiaj nie pamięta oczywiście z powodów, no, została przyćmiona od roku 80, kiedy pojawił się Showtime, kiedy pojawili się Magic i Larry i nikt już nie pamiętał o właśnie graczach pokroju Jacka Sigmy, czy nawet Elvina Hayesa, czy Wesa Unselda.
No tak i w sumie to tak jak tutaj też można by to wszystko podsumować, tamte finały, z racji, że były takie dość anonimowe, a na pewno po stronie Sonics, jeżeli chodzi o takie największe gwiazdy ligi, no otworzyły później jednak jakąś drogę do większej kariery, no tak jak właśnie było z Dennisem Johnsonem, który został MVP finałów, później był bardzo istotną postacią Boston Celtics, ulubionym podobno kolegą zespołu samego Larry'ego Birda. No i właśnie tutaj też warto jednak wspomnieć o tym, jaki Dennis Johnson również musiał mieć charakter. Fatalny koniec tych finałów 78, o czym wspomniałeś, 0-14 z gry. No, w decydującym meczu to jest po prostu jakaś kompromitacja. No, myślę, z którą Johnson byłby głównie kojarzony, gdyby nie to właśnie, że odniósł później sukcesy, które jakby przyćmiły tamto niepowodzenie. Pamiętam w jakimś archiwalnym tekście Sports Illustrated znalazłem nawet takie żartobliwe porównanie, że ten mecz właściwie nawiązywał, właśnie ten mecz, w którym przestrzelił wszystkie 14 rzutów z gry, trochę nawiązywał do jakby rodzinnych tradycji Johnsona, bo jego ojciec faktycznie był z zawodu murarzem. To oczywiście taki może no żart wyjątkowo dla Johnsona nieśmieszny, ale rzeczywiście no pasował tutaj jak ulał. No i rzeczywiście też myślę, że warto jeszcze wspomnieć kilka słów o tej serii 78, czym ona jeszcze się tak wyróżniła. Mianowicie no, tym nietypowym formatem, który, no przypomnijmy, lata 70. to właśnie tak naprawdę gracze nie mieli jeszcze często możliwości podróżowania wynajętymi samolotami, często podróżowali liniami komercyjnymi, także sama odległość między Seattle a Waszyngtonem jest już ogromna, a jeżeli dodać do tego nietypowy format, jaki tamte finały miały, grano po prostu systemem 1-2-2-1-1. Powodem, dla którego tak grano tak nietypowo, no to też był chyba związany z tym, że NBA no, dosyć kulała, jeżeli chodzi o popularność. Pierwszy mecz rozegrano w Seattle, następne dwa w Waszyngtonie, później w Seattle i ostatnie dwa na przemian. Było to spowodowane z problemami wynajmu hali w Seattle. Dość śmieszna sytuacja z perspektywy czasu, bo hala, w której Sonics występowali na co dzień, była zajęta z powodu wystawy domków mobilnych. No dzisiaj coś nie do pomyślenia. Tutaj też warto powiedzieć, że mimo tych takich trochę logistycznych problemów, w czwartym meczu finałowym, który wyjątkowo rozegrano w hali Kingdom w Seattle, olbrzymim obiekcie, no mimo wszystko zasiadła rekordowa wówczas liczba widzów, blisko 40 tysięcy. Także rzeczywiście no, tutaj sporo takich charakterystycznych dla tamtych czasów aspektów można by się doszukać. No niemniej no, rzeczywiście te finały nie należą do najpopularniejszych. Również ze względu właśnie na te problemy z transmisjami telewizyjnymi, tu nawet padały takie komentarze ze strony właśnie graczy Bullets, że oni tak naprawdę nie wiedzieli o Sonics aż tyle po tej ich metamorfozie, nazwijmy to w ten sposób, bo rzadko ich pokazywano po prostu w telewizji. Podobno najczęściej pokazywanymi zespołami właśnie z zachodu były Lakers oraz Warriors, natomiast Seattle Supersonics bardzo rzadko się pojawiali nawet w jakichś retransmisjach i był to tak naprawdę zespół dla nich trochę enigma, ale mimo to w 78 roku zdołali jeszcze tę serię wygrać, natomiast w 79 no, rzeczywiście mieli spore problemy. Tu wspomniałeś właśnie o tym, że gra Sonics opierała się na tym tercecie trzech obrońców. Właśnie również Freddie Brown tutaj odgrywał niebagatelną rolę, bo to zresztą nie pamiętam, czy to było jeszcze przed tymi finałami, czy krótko później. Ustanowiłem zresztą rekord Sonics, jeżeli chodzi o największą liczbę punktów w meczu. Zdaje się 58 udało mu się kiedyś rzucić. No i rzeczywiście te finały 79 już łatwo wygrane przez Sonics, to była taka trochę batalia tego niskiego grania z wysokim, bo to Bullets szukali jakoś tak możliwości dostosowania się do tego niskiego grania ze strony Seattle i, no i po prostu na tym polegli, bo tutaj nawet Bob Dendridge był przesuwany z pozycji skrzydłowego na rzucającego obrońcę, ale to nie przyniosło efektu. No i warto też właśnie tu chyba powiedzieć jeszcze kilka słów, tak może na zakończenie właśnie na temat Mitcha Kupchaka, o którym tu już też wspomniałeś, czemu on rzeczywiście odgrywał taką dość istotną rolę już wtedy w Bullets. No, był przede wszystkim graczem dużo bardziej mobilnym niż Ansel. No, na pewno nie był aż tak świetnym atletą jak Hayes, ale no, starszego prawie dekadę Ansel dobił tu nawet na szyję, był takim graczem poniekąd trochę chyba w stylu Dave'a Cowensa, który no, często wycierał parkiet gdzieś tam nurkując po piłkę. No, tym zresztą się sławił. Mitch Kupchak, warto powiedzieć, no, trochę taki nasz człowiek, bo korzenie właściwie polsko-ukraińskie. Pochodził z Nowego Jorku, też dość późno zaczął grę w koszykówkę, był miłośnikiem baseballu, ale właśnie wysoki wzrost sprawił, że tak naprawdę nie było tu dla niego przyszłości w tej dyscyplinie. No i jakoś tak dość szybko zaczął odnosić sukcesy w koszykówce, trafił na uczelnię Północnej Karoliny, grał nawet na igrzyskach w 76 roku. No i właśnie po tych igrzyskach olimpickich trafił do NBA, zdaje się z 13 numerem draftu, także bardzo wysoko. No niestety na drodze ku temu, żeby jego kariera rozwinęła się lepiej no stanęły właśnie kontuzje. On dość szybko miał problem z plecami, co było trochę efektem właśnie tego jego no takiego stylu gry, no bardzo nieoszczędzającego się, nazwijmy to może w ten sposób. Do tego doszły kontuzje kolan, no i rzeczywiście ten potencjał Kupchaka nigdy nie został zrealizowany. Później, tak jak wspomniałeś, trafił do Lakers. Jako wolny agent podpisał olbrzymi, jak na tamte czasy, kontrakt. Zdaje się $800,000 za sezon za rezerwowego gracza podkoszowego. No to były absurdalne wówczas pieniądze. Misz Kupchak, co ciekawe, dzisiaj, kiedy oglądamy go jako generalnego menedżera Charlotte Hornets, czy wcześniej właśnie, kiedy przez kupę lat pracował w Lakers, trochę tak wyrósł pod skrzydeł Jerry'ego Westa jako jego asystent. No, sprawia wrażenie może takiego trochę sztywniaka, takiej osoby bardzo opanowanej, natomiast jako młody gracz był taką postacią niezwykle ekscentryczną. Tutaj warto też chyba nawiązać do tej historii, kiedy Bullets zdobyli mistrzostwo w 78 i właśnie byli z wizytą u prezydenta Cartera w Białym Domu. No, Kupchak zachował się dosyć dziwacznie, bo nie włożył wówczas garnituru, przecież poszedł tam w dżinsach bez skarpetek, co później, o czym wielokrotnie też wspominano. Później z kolei, kiedy trafił do Lakers, no, śmiano się również z innych podobno wymogów, jakie stawiał, mianowicie jego dom miał być zlokalizowany blisko sklepu 7-Eleven, o ile dobrze pamiętam, czyli chyba taki trochę amerykański odpowiednik naszej żabki, ponieważ Kupchak to słynął z zamiłowania do niezdrowej żywności, uwielbiał mrożone burrito i tego typu no, przekąski, no raczej, które nie, w dzisiejszych czasach sportowcom by się nie polecało. No ale Kupchak był właśnie, no tak podsumowując, no, świetnym graczem fizycznym. Wiedział, że nie zrealizuje się w Waszyngtonie, nigdy nie przeskoczy Anselda, który no, był właśnie legendą klubu i którego pozycja w piątce na centrze była właściwie nietykalna. Podobna sytuacja miała się z Elvinem Hayesem i on tak naprawdę się z tym pogodził, nie miał zresztą o to do nikogo pretensji. Nawet kiedy trafił do Lakers, miał początkowo grać z numerem 41, co niektórzy właśnie interpretowali, że jest to jakiś taki hołd właśnie dla Wes Anselda. Ostatecznie jednak jego dotychczasowy numer 25 się zwolnił. Tam zdaje się był wcześniej zajęty przez rezerwowego Alana Hardiego, o ile dobrze pamiętam. No i Kupchak rzeczywiście te kilka lat w Lakers pograł, ale dość szybko musiał zakończyć karierę. Zresztą jego ostatnie minuty w NBA, no to też jest taka ciekawostka. Ostatni mecz w karierze zakończył się słynną bójką z Olajuwonem. To była ta seria z playoffs z 1986 roku i rzeczywiście Kupchak potem karierę zakończył. Podjął później jakieś dodatkowe studia, choć nie pamiętam już dokładnie na jakim kierunku i właściwie bardzo szybko zasiadł w biurach Lakers i pod wodzą Jerry'ego Westa uczył się później fachu generalnego menadżera. Generalnie bardzo ciekawa postać, to myślę, że właśnie warto patrzeć na niego z taką dozą sentymentu właśnie ze względu na te jego korzenie. I szkoda jedynie, że nie udało mu się zrobić większej kariery, natomiast jeżeli chodzi o te finały 78 i 79 roku, jeżeli ktoś chce zobaczyć, do czego zdolny był Misz Kupchak, to tu będzie miał do tego doskonałą okazję.
No i myślę, że wspominanie o takim właśnie bardzo energetycznym graczu z ławki, który lubił się porzucać tutaj za piłką i był takim właśnie no, twardzielem, że tak powiem, na parkiecie, to jest dobry moment, żeby nawiązać do tego, o czym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku, ponieważ zespół, o którym będziemy rozmawiać, również miał tego typu gracza z niezwykle długimi rękoma, długimi kończynami, który nigdy się nie oszczędzał, który również był całkiem, całkiem ekscentryczny już w tamtych czasach, być może później stał się jeszcze bardziej ekscentryczny i który również no, jest dużo bardziej znany z tego, co robił poza parkietem, może nie tyle poza parkietem, co poza tym, co robił na parkiecie i jest bardziej znany ze swoich wyczynów jako trener. No i o zespole, w którym no, on był rezerwowym, dosyć istotnym rezerwowym, a który no, składał się z być może najwybitniejszej grupy indywidualności i osobowości, jaką kiedykolwiek zebrano w jednym miejscu. Do tego tym miejscem był Nowy Jork, co oczywiście ma swoje znaczenie, czyli New York Knicks z 1973 roku. No, skład właściwie Dream Team z Waltem Frazierem, Willisem Reedem na czele, z kolejnymi Hall of Famerami, takimi jak Earl Monroe, Jerry Lucas, Dave DeBuscher, Bill Bradley, no i właśnie wspomniany już Phil Jackson, który grywał za nimi. O tym, skąd się wzięli, jak to się stało, że taki skład tam zebrano, o tym, dlaczego nie wygrali więcej, tylko dwa tytuły w latach 70., o tych ich największych meczach i o tym, jak w jakim cudem te jakże różne często osobowości były w stanie grać tak dobrze razem, opowiemy w następnym odcinku.